Czas na rozmowę na antenie radia UWMFM w temacie projektu Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie. A dziś w naszym studiu jest ze mną pani profesor Ewa Jastrzębska z Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może na początek zapytam, jakie działania udało się pani podjąć właśnie w ramach programu RIT?
Realizowałam 3 staże naukowe. 2 wyjazdy na konferencje zagraniczne i projekt, w którym realizuję nowatorskie, innowacyjne techniki i strategie badawcze.
To może opowiedzmy też naszym słuchaczom właśnie poszczególnie o tych podjętych przez panią działaniach. Może zacznijmy od tych wyjazdów zagranicznych, czy też może w Polsce udało się odbyć jakieś staże, wziąć udział w konferencjach.
Postawiłam na staże zagraniczne, bo te są trudniejsze do realizacji, tak organizacyjnie, ale też finansowo. No i Regionalna Inicjatywa Doskonałości, finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozwoliła mi rozwinąć skrzydła właśnie podczas takich wyjazdów. 3 razy byłam w 3 kolejnych latach w Uniwersytecie Południowoczeskim w czeskich Budziejowicach, gdzie nawiązałam współpracę z podobnym do naszego Wydziału Bioinżynierii Zwierząt wydziałem i katedrą zajmującą się hodowlą i użytkowaniem koni. I tam w ciągu tych 3 staży realizowałam i mam zamiar realizować także badania, wspólne badania naukowe z czeskimi, ale także z niemiecką koleżanką. Koleżanką naukową.
Jak długie były to staże?
Pierwszy był 10-dniowy, drugi 2-tygodniowy, teraz tegoroczny 3-tygodniowy.
Jakie zadania czekały na panią właśnie tam?
Jednym z zadań było zobaczenie, jak na innych uczelniach funkcjonują działania naukowe, ale także dydaktyczne. Podczas pierwszego stażu miałam przyjemność brać udział w zajęciach prowadzonych dla tamtych studentów, więc też mogłam porównać, jak to wygląda u nas i za granicą. A w kolejnych 2 postawiłam już na działania naukowe, czyli prowadziłam obserwacje, badania, a w tym roku, ponieważ przyznano mi także z RID-u projekt, poprowadziłam część obserwacji i badań także właśnie w Czechach podczas stażu.
Może przypomnijmy, jaką dziedziną dokładnie się pani zajmuje?
Hodowla koni, jeździectwo, to znaczy dziedzina nauki rolnicze, dyscyplina zootechnika i rybactwo, natomiast jestem specjalistą z zakresu hodowli i użytkowania koni.
I właśnie takiej tematyki też dotyczyły te staże.
Tak.
A jeżeli chodzi o konferencje?
Dzięki współfinansowaniu z RIT wziąłem udział w 2 konferencjach zagranicznych. W zeszłym roku we Florencji we Włoszech, w tym roku w Innsbrucku w Austrii.
I czego dotyczyły te konferencje?
To były konferencje Europejskiej Federacji Nauk o Zwierzętach, czyli takim odpowiednikowi naszego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, czyli mamy tam wiele różnych sesji o różnych gatunkach zwierząt. Generalnie to ta tematyka, którą ja się zajmuję, plus dużo, dużo więcej. No i moim zadaniem było wziąć udział, wygłosić tam swoje wyniki, ale także zobaczyć, co się dzieje nowego, tak żeby pozyskać informacje, które przydają mi się w dydaktyce, ale także w prowadzonych i planowanych nowych badaniach naukowych.
To dopytam, jakie to były wyniki, jakie to było wystąpienie?
Wystąpień było kilka, więc na każdej z konferencji miałam 2 wystąpienia, więc dotyczyły one koni, różne. Można jak gdyby powiedzieć bardzo szeroko, były to badania, które dotyczyły drożdży i suplementacji drożdżami, były to badania, które dotyczyły behawioru koni, więc różnorodnie w zależności od tego, co uznałam za stosowne i wystarczająco wysoko jakościowo naukowe, żeby na takich wystąpieniach zagranicznych zaprezentować.
Zgromadzenie wyników i właśnie wystąpienie chociażby podczas konferencji można uznać za już taki etap bardziej koniecznie. Ale żeby to wszystko zaprezentować, musiała przede wszystkim pani przeprowadzić badania. Jakie to były badania, no i też jaki był ich przebieg, czy długo też one trwały?
Pracuję z końmi, czyli z dużym gatunkiem zwierząt, więc obserwacje, które wykonujemy, trwają długofalowo. Nie da się tego zrobić w 2 czy 3 tygodnie. Zawsze to trwa wielotygodniowo, wielomiesięcznie, a czasem nawet wiele lat, w zależności od tego, jakiego tematu badawczego podejmuje się. Zatem oczywiście najpierw jest planowanie takich badań, potem jest organizowanie takie techniczne tego całego warsztatu, które musimy zgromadzić, zaplanować. Potem jest czas na prowadzenie badań, a potem analizę wyników. No i tak jak pan powiedział, na samym końcu jest ich prezentowanie publiczne.
Co pani sądzi o takiej formie wyjazdów zagranicznych, też spędzania tego czasu naukowego, pracy nie tylko tutaj w Kortowie, nie tylko w Olsztynie?
Moim zdaniem, i ja to realizuję, nie ma lepszej możliwości niż wyjazd, czy to będzie wyjazd krajowy, czy wyjazd zagraniczny, bo mamy szansę spotkać inne osoby, z którymi możemy nawiązać współpracę naukową. Mamy szansę zobaczyć, podpatrzeć i wdrożyć nowe metody, różne nowe strategie, z których możemy skorzystać potem u nas, na naszym polu naukowym. No i przede wszystkim podróże zawsze kształcą, więc nie ma lepszej możliwości niż wyjazdy wplecione w tą pracę, którą wykonujemy na co dzień.
Prowadzi pani również warsztat badawczy. Czego on dotyczy?
Mówimy o tym projekcie ZRID. Dotyczy on wsparcia społecznego ukoni w odpowiedzi na różne bodźce. Prezentowaliśmy, bo w zasadzie mamy już badania zakończone, prezentowaliśmy koniom zarówno na wybiegu, gdzie przebywały w grupie, w stadzie, jak i w indywidualnych boksach różne bodźce. Były to bodźce zapachowe i bodźce słuchowe, czyli prezentowaliśmy dźwięki, ale również prezentowaliśmy zapach. I zarówno na wybiegu, gdzie przebywało stado kilkunastu koni, jak i potem w tych indywidualnych boksach, konie dostawały do nawąchania zapach kału wilka, trzody chlewnej i zapach, który uznaliśmy za jak gdyby niekontrowersyjny, ale taki, z którym się konie nie spotkały, bo wszystkie te bodźce były dla tych koni nowe. To był taki olejek zapachowy, plus wzbogacaliśmy ten zapach na wybiegu także dźwiękami, czyli było wycie wilka, był dźwięk odgłosu trzody chlewnej przed karmieniem, więc taki słyszalny dobrze. I jako trzeci to był antropogeniczny dźwięk, czyli dźwięk saksofonu.
I co udało się ustalić? Czy może coś zaskoczyło panią podczas tych badań?
No tak na pierwszy rzut oka, ponieważ wyniki są w analizach, to przede wszystkim zaskoczeniem było to, że konie nie bały się chociażby takiego dźwięku jak dźwięk drapieżnika, jakim jest wilk. Czyli to, co wydawało nam się, że powinny jakąś strategię przyjąć, takiego wsparcia, gromadzenia się w stado, ochrony słabszych koni. W zasadzie ta reakcja była niewielka, niezależnie od tego, czy prezentowaliśmy bodziec w ciągu dnia, co wydaje się mało logiczne, jeśli chodzi o polowanie drapieżnika, jakim jest wilk, ale robiłam to także nad wieczorem, kiedy jest to zupełnie naturalne, że wtedy taki drapieżnik zaczyna aktywność i zaczyna polować. Więc wnioski na szybko są takie, że albo wiąże to się z tym, że te konie, których prowadzone były badania, nigdy nie miały do czynienia z wilkiem, więc nie wiedzą, że powinny się go bać, albo z kolei takie, że brakowało bodźca wizualnego, bo konie są wzrokowcami, które i bardzo wspiera ich ten narząd wzroku, szczególnie wtedy, kiedy coś się szybko porusza. No tutaj trudno było, no i nawet nie wiem, czy jest to możliwe, może kiedyś, zaproponować poza zapachem i dźwiękiem hologram wilków, które by się poruszały na przykład po obrębie wybiegu, ale na ten moment takich możliwości technicznych nie było, więc postawiłam na zapach i dźwięk. Natomiast nowością w tych badaniach było to, że po raz pierwszy obserwowaliśmy, bo to musiałam nawiązać współpracę przy takim gatunku jak konie, nie jestem w stanie zrobić badań sama, więc we współpracy z innymi naukowcami obserwowaliśmy zachowanie koni i ewentualne gromadzenie się w stada, przemieszczanie z drona. Także dzięki projektowi RIT zakupiłam urządzenie. Ja jestem też pilotem drona. Dla celów tych badań zostały te kompetencje moje powiększone. No i to było bardzo ciekawe i rzeczywiście takich badań w zagranicznej literaturze nie było. więc no to była ta innowacyjność w tych badaniach. Nie tylko obserwowanie z Ziemi, ale właśnie z góry, żeby zobaczyć, jak blisko siebie są osobniki, ewentualnie jak się przemieszczają, które bywają bliżej siebie, które od siebie stronią, więc tak, żeby to całościowo, to wsparcie społeczne można było zobaczyć.
Czy było to trudne? Czy jest też satysfakcja właśnie z podejmowania takich nowych wyzwań?
Satysfakcja ogromna, bo i trudność duża, więc tak jak pan powiedział, im trudniej, tym potem, jeśli się udaje, satysfakcja jest ogromna, bo cała trudność polegała na tym, że musiałam najpierw się nauczyć, zdobyć kompetencje pilota, zaplanować badania, które tutaj były też zależne od warunków pogodowych, bo nie w każdych warunkach da się lżejszym dronem latać, więc tutaj różne warunki przeszkadzały. Do tego chyba najtrudniejszym zadaniem w tych obserwacjach z drona było takie oznakowanie koni, żeby z góry, patrząc na ich grzbiety, widzieć, który jest który. Bo jeśli poprowadzi mnie pan, czy ja pana zaprowadzę do stawki naszych koni, które są w ośrodku jeździeckim, z którymi na co dzień pracuję i na których były prowadzone, na jednej z grup były prowadzone badania, to ja panu, stojąc na ziemi, każdego konia wymienię z imienia. Natomiast z góry, z okolicy 100 metrów, każdy koń wygląda praktycznie tak samo. Nawet nie widać dużej różnicy maści, nie widać dużej różnicy między wielkościami koni, więc to było szalenie trudne wyzwanie i no, to była trochę droga przez mękę, żeby zastosować sposób, który wcześniej wydawał mi się realny. Weryfikowało życie, że to zupełnie nie było widoczne.
Czyli rozumiem, że trochę pracy w tym temacie jeszcze przed państwem, jeszcze tutaj zestawienie wyników, ale czy badania będą na przykład kontynuowane jeszcze w przyszłości?
Na pewno będę kontynuować badania z użyciem drona, bo pokazało to, jak wiele możliwości obserwacji zarówno udomowionych, jak i wtórnie zdziczałych koni jest możliwe dzięki właśnie tej obserwacji zupełnie niezaburzającej, dlatego że konie nie bały się dźwięku latającego drona. Oczywiście wcześniej były zhabituowane, czyli przyzwyczailiśmy je, obserwując, czy wywołuje ten dźwięk jakikolwiek strach, zanim wprowadziliśmy bodziec, bo trzeba było wiedzieć, czy to bodziec wywołuje reakcję, czy dron. Więc absolutnie konie do tego podeszły, zarówno tu u nas w ośrodku jeździeckim, jak i w Czechach, gdzie robiłam tą drugą część, bo trudno było, czy nawet nielogiczne byłoby nie skorzystać z tej drugiej stawki, będąc tam na stażu przez 3 tygodnie. Więc to jest absolutnie duży potencjał. Widzimy całe stado w jednym momencie, czego nie da się zobaczyć, stojąc na ziemi.
To na koniec proszę nam powiedzieć, czym jest dla pani forma wsparcia, jeżeli chodzi właśnie o finansowanie, co to daje?
Ogromny rozwój. Najkrócej rzecz ujmując, i duże możliwości. Niestety środki finansowe, jakie otrzymujemy na badania z ministerstwa, są zazwyczaj niewystarczające, żeby zrobić coś nowego, żeby pokusić się o sprawdzenie jakichś nowych strategii czy metod. Natomiast Regionalna Inicjatywa Doskonałości daje nam skrzydła, jeśli tylko mamy pomysły, i pozwala te skrzydła rozwinąć i wspiera zarówno przy badaniach, ale także potem przy publikowaniu wyników. Warto byłoby dla tych, którzy są jeszcze nieprzekonani o wystąpienie na finansowanie swoich pomysłów, czy chociażby publikowanie prac, zawnioskować, żeby się nie zastanawiali i nie wahali ani chwili, bo to jest naprawdę rzecz, która pomaga nam w rozwoju, w samorozwoju.
W studiu Radia UWM FM gościłem dziś panią profesor Ewę Jastrzębską z Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję bardzo panu i dziękuję wszystkim państwu, którzy wysłuchacie tego wywiadu, i zachęcam do tego, żeby rzeczywiście wnioskować o różne środki zewnętrzne.